Ognisko Polskie na Exhibition Road w South Kensington w Londynie to piękna rezydencja w jednej z najładniejszych dzielnic miasta, ale przede wszystkim to jedno z centrów kulturalnych i towarzyskich polskiej emigracji i to już od czasów II wojny światowej. Ekipa naszej telewizji została zaproszona do ogniska na wykład profesora Hala Sosabowskiego. Jesteśmy bardzo wdzięczni panu Davidowi J. Persad za zaproszenie i sponsoring. Gościła nas przemiła wiceprezes ogniska, pani Anna Mochlińska-Rakowicz. Wielką przyjemnością było poznanie pani Joanny Dudzińskiej, pomysłodawczyni zaproszenia profesora Sosabowskiego. Obejrzycie dzisiaj fragmenty długiego wykładu o znakomitych przodkach profesora. Całości tego arcyciekawego wydarzenia spodziewajcie się w przyszłym tygodniu, oczywiście na kanale telewizji Idź Pod Prąd. Do zobaczenia. Dzień dobry, telewizja Idź Pod Prąd. Mam dziś przyjemność rozmawiać z profesorem, z angielskim profesorem. Mój gość nie jest jednak tylko profesorem, jest również spokrewniony z jednym z najmniej znanych, muszę powiedzieć, polskich bohaterów, który powinien być znany bardziej. O kim mowa? O generale Sosabowskim, który jest znany jako jeden z trzech polskich generałów wraz z generałem Maczkiem i generałem Andersem. A rozmawiam z profesorem Halem Sosabowskim, prawnukiem generała Sosabowskiego. Nie pomyliłem się? Nie. Co było takiego szczególnego w generale Sosabowskim, że doprowadziło pana do takiego zaangażowania w opowiadanie o nim ludziom? No cóż, to moja rodzina, przyjemność i obowiązek. Bardziej przyjemność w mówieniu o generale, bo istnieją pewne nieco nieszczęśliwe okoliczności dotyczące tego, jak został potraktowany przy operacji Market Garden, podobnie jak i wszyscy Polacy. Ale opowiadam również o jego synu, doktorze majorze Sosabowskim, bohaterze Powstania Warszawskiego, o którym jestem jeszcze mniej głośny niż o jego ojcu, ponieważ był bardzo skromnym człowiekiem. Opowiadam więc o nim, bo on sam tego zrobić nie może. Czy sądzi pan, że to zmienia sytuację, jeśli chodzi o tę powszechną wiedzę o polskich bohaterach? Mam na myśli działalność pańską, ale też innych, jak pańskiej córki Seriny, która jest tak zainteresowana historią. No cóż, być może. Holendrzy na przykład odznaczyli pierwszą samodzielną brygadę spadochronową orderem wojskowym Wilhelma, a generała medalem brązowego lwa. Ale myślę, że wszyscy Polacy wiedzą, co się dzieje. Najważniejsze, że o nich mówimy, że pamiętamy o ich bohaterstwie i jesteśmy wolni dzięki ich poświęceniu wszystkich Polaków. Dlatego jest mi niezmiernie miło być tutaj w Ognisku Polskim i mówić o generale i majorze. Czy sądzi pan, że polscy żołnierze, w tym generał Sosabowski, różnili się czymś od swoich zachodnich sojuszników w czasie II wojny światowej? Tak, ponieważ ich ojczyzna była pod okupacją, mieli więc bardzo ważny powód do walki. Chodziło o ich ojczyznę. Oczywiście Polacy są zagorzałymi patriotami i bardzo chcieli wyzwolić Warszawę. Cała brygada została zaprojektowana dokładnie w tym celu. Oczywiście to się nigdy nie stało, trafili do Holandii. Polacy jednak wypełnili swój obowiązek i dla wspólnego dobra przelali swoją krew na ziemi holenderskiej. Wygłosi pan za chwilę wykład o generale Sosabowskim, jego synu, a pańskim dziadku. Którą część wykładu lubi pan najbardziej? Ostatnią część, ponieważ najpierw mówię o formowaniu brygady, o operacji Market Garden, ale fragmenty, które lubię, to te o generale jako człowieku prywatnym i o tym, co stało się z nim po wojnie. Jak był źle potraktowany, co potem do pewnego stopnia zostało naprawione przez rząd holenderski. Mówię o nim jednak jako o członku rodziny. Miejmy nadzieję, że nazwisko Sosabowski będzie bardziej znane po tym wykładzie. My w Telewizji Pod Prąd zrobimy, co możemy, aby spopularyzować to nagranie. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Dzień dobry. Oglądacie telewizję Idź Pod Prąd. Jest ze mną Serena Sosabowski. Cześć, cześć. Mam do ciebie kilka pytań. Pierwsze z nich, dlaczego interesujesz się historią generała Stanisława Sosabowskiego? Interesuje mnie to ze względów rodzinnych. Mój tata zachęca mnie do tego i mam nadzieję, że będę mogła robić to, co on. Dziękuję. Czy to sprawiło, że zainteresowałaś się bardziej całą historią Polski? Tak, ponieważ w szkole uczyłam się o II wojnie światowej i czułam, że muszę się bardziej udzielać ze względu na mojego prapradziadka. A czy chciałabyś powiedzieć coś młodym Polakom w Polsce? Coś, co mogłoby ich zainspirować do dalszego zgłębiania polskiej historii. Myślę, że to bardzo ważne, znać historię własnego kraju i wiedzieć, co wydarzyło się w przeszłości, więcej rozmawiać o tym i zastanawiać się, co mogło się wydarzyć. Bardzo Ci dziękuję. Od czasu do czasu słyszę, czy możesz to trochę skrócić? Nie, nie mogę. To jest warte powiedzenia albo w całości, albo nie warto o tym mówić wcale. Zauważyłem w harmonogramie, że 2-godzinne sesje, o które prosiłem, zostały skrócone. Nie pójdziecie do domu, aż nie skończymy. Po prostu. Myślę, że chcecie być pewni, że nie jestem jakimś oszustem, który właśnie wszedł tu z ulicy. To nasze drzewo genealogiczne. To jest generał. To jest jego syn, o którym opowiem, i jego drugi syn. To mój ojciec, a to wujek. A tutaj jestem ja i mój kuzyn Jeremy. To bardzo znane zdjęcie z 4 pokoleniami, na którym widać generała ubranego na brązowo, zaś na prawo od generała stoi major. Jeśli myślicie, że jego twarz wygląda trochę dziwnie, to prawda. Został postrzelony w twarz w 4 dniu Powstania Warszawskiego i stracił drugie oko. Pierwsze stracił, gdy był chłopcem. Więcej o nim opowiem później. Po lewej stronie generała jest mój ojciec, ubrany na czarno, a po lewej stronie mojego ojca jest mój wujek, ubrany na brązowo, a ja to ten na biało. Tak. O taką lekcję mi chodzi. W pewnym momencie został wcielony do armii austriackiej. I to był wymowny moment w wielkim znaczeniu. Został wcielony do wojska i wspinał się po szczeblach kariery. Niektóre z iskier, które krzesał z brytyjskich dowódców, wynikały z faktu, że tamci byli klasą oficerską, a on był skutecznym podoficerem, który bardzo szybko awansował. Oddziały zostały podzielone. Generał Maczek trafił do brygady pancernej, Paszkiewicz do brygady piechoty. Jest to przedmiotem dyskusji, ale jak mówił mój dziadek, mój pradziadek dostał to, co zostało i był szczęśliwy, że to dostał. Miał żołnierzy chorych, niedożywionych i kilku chłopaków z nie najlepszą przeszłością kryminalną. Ale powiedział, nie obchodzi mnie to, nie obchodzi mnie, co było wcześniej. Jeśli chodzi o nas, zamierzamy stworzyć coś w rodzaju sił zbrojnych, które wyzwolą Warszawę. Zauważcie, że nie użyłem jeszcze słowa skakać na spadochronie, ponieważ jeszcze ich nie mamy. Ciekawe, że spadochrony jeszcze nie istniały, wciąż były w powijakach. To bardzo ładne zdjęcie. Przeczytajcie jego historię, którą sam napisał, po polsku. Później została przetłumaczona. Mówi tam, że zastanawiał się, jak najlepiej wyzwolić Warszawę. I trochę jak Newton z jabłkiem, przyszło mu do głowy, że mogą tam być zrzuceni na spadochronach. Taki sposób ma element zaskoczenia. Wpadasz do środka i stąd symbolem polskiej brygady spadochronowej stała się gapa, nurkujący orzeł. Więcej o tym powiemy później. To jest gapa zaprojektowana przez Polaka. Po ukończeniu szkolenia spadochronowego otrzymywało się gapę, a następnie po 2 skokach spadochronem w bitwie otrzymywało się wieniec, a potem co 25 skoków liczba skoków była umieszczana wewnątrz wieńca. To bardzo nietypowe zdjęcie generała, ponieważ się uśmiecha. Nie lubi się uśmiechać. I ja w ogóle nie lubię się uśmiechać. Nie uśmiecham się. Ale on się uśmiechał. A tutaj mamy inne gapy. Ta jest bardzo interesująca, ponieważ to gapa Armii Krajowej. Ma kotwicę. Gapa Armii Krajowej, a są jeszcze inne. W spadochroniarstwie nie chodzi o to, że spadasz na spadochronie tam, dokąd zmierzasz i robota skończona. Musisz coś jeszcze zrobić na miejscu. Jeśli jest góra, musisz na nią wspiąć. Jeśli dżungla, to trzeba w niej przetrwać. Jeśli to pole bitwy, to trzeba na nim walczyć. Mieli więc kursy narciarskie prowadzone przez Norwegów. W jednym z filmów opowiem o tym ładnym ujęciu generała zjeżdżającego łagodnie na nartach. Mieli szkockie góry z trenerami sprowadzonymi z Tatr. Byli więc naprawdę wszechstronnie wykwalifikowani. To nie tylko zrzut. Tacy są skoczkowie. Muszą być multidyscyplinarni, nie jak piechota czy fizjelierzy, którzy wykonują tylko jedno zadanie. I kolejne zdjęcie. Spójrzcie na jego twarz. Jest po prostu dumny ze swoich chłopców. Był generałem. Wzbudzał posłuch, ale kochał swoich chłopców. I faktycznie w jednym z polskich filmów o nim mój wujek powiedział, że generał traktował swoją rodzinę jak swoich żołnierzy, ale prawdopodobnie kochał swoich żołnierzy trochę bardziej. Naprawdę bardzo ich kochał. Uważał ich za swoich synów. Widać, że to nie jest plastikowy uśmiech. Był naprawdę dumny. Oto on. Polacy doszli do momentu w sztuce spadochroniarstwa, w którym zaczęli szkolić innych. Tu szkolą wolnych Francuzów i wręczają im gapy. Więc Polacy ich szkolą, o ironio. A później zobaczymy, że Polacy faktycznie szkolili Brytyjczyków. Spojrzałem na zdjęcie i rozpoznałem generała. Nigdy nie kazałby swoim żołnierzom zrobić czegoś, czego sam nie byłby gotów zrobić. Popatrzmy też na inne zdjęcie, które ktoś mi wskazał, na którym biegnie przez błoto. Oto generał Anders. I właśnie na to zwrócił mi uwagę ktoś po 20 latach. Powiedział, o spójrz, to właśnie generał. Po prostu wziął się do roboty. Nie siedział z tyłu, nie mówił, bierzcie się do roboty. Trenował ze swoimi żołnierzami. Możecie zobaczyć, co on tam robił. A oni zajmują się różnymi sprawami. To bardzo interesująca historia. To jest Amerykanin. Nazwali go kowbojem. Richard Tice. On jest po prostu jak ostatni samuraj. Wiecie, kiedy Keanu Reeves idzie do Japonii, aby zostać samurajem. On po prostu mówi, że chce być w brygadzie. Podoba mi się to, co robicie i sposób, w jaki to robicie. Podoba mi się wasz duch walki. Mogę się przyłączyć? Tak, możesz, oczywiście. Więc nazwali go kowbojem i został awansowany na podporucznika. To całkiem niezła historia. Zginął w operacji Market Garden. O tym później. On nawet wygląda jak generał. Dbałość o szczegóły jest niezwykła. Mają nawet polski beret ściągnięty w polskim stylu, czyli raczej do tyłu niż na bok. Popatrzcie na te wszystkie odznaki. Wszystkie są takie same. Naprawdę przyłożyli się do tego. Wiem, co sobie myślicie, że nie przedstawili jego postaci zbyt pozytywnie. Właśnie, że nie, ponieważ wysłali badaczy, aby porozmawiali z jego synem, aby powiedział, jak się zachowywał. A jego syn powiedział, że to bardzo trudny człowiek. Stasinek był trudnym człowiekiem i mój ojciec jest bardzo trudnym człowiekiem. Więc zaskoczę was, gdy usłyszycie, że ja też jestem bardzo trudnym człowiekiem. Nie znam ani jedynego mężczyzny w naszej rodzinie, który nie rozwiódł się przynajmniej raz. Ja trzymam się wciąż jednej żony, ale jeszcze żyję. Inną naprawdę interesującą rzeczą jest to i założę się, że myślisz teraz, co u licha, pomieszałem mu się prezentację w PowerPoint, o co tu chodzi? Trylogia Obcy Jamesa Camerona. Obcy Sigourney Weaver i Kwasem zamiast krwi, co działa mi na nerwy, bo jestem chemikiem. A bycie chemikiem to błogosławieństwo i przekleństwo. Kiedy oglądam science fiction, widzę wszystkie błędy. Mam wykład dla mojego pierwszego roku o błędach, które zauważyłem w Breaking Bad. Jest to cały wykład. Ale odchodzę od tematu, co jest kolejną rzeczą, którą się zajmuję. Spójrzcie, to są kolonialni Marines w drugim filmie, moim faworycie. Przyjrzyjcie się ich nazwiskom. Hicks to nazwisko, które pojawia się w Market Garden, podobnie jak Frost, John Frost i Wierzbowski. Można pomyśleć, trochę sporo zbiegów okoliczności. Jest tak, bo James Cameron czytał książkę Cornelisa Ryana o jeden morze daleko i zainspirował się tymi nazwiskami. Muszę tu powiedzieć, że jeśli chciał Bowskiego, to był lepszy kandydat. Od razu pojawiły się różne problemy. Droga była jednopasmowa. Dosłownie, jeden zepsuty czołg i droga była zablokowana. Nazwali ją piekielną autostradą. W rzeczywistości są na niej trzy szerokie mosty, a jeden z nich był tym kluczowym, który musieli zdobyć. Trzy dni skoków. To naprawdę zdenerwowało mojego pradziadka. Powiedział, operacja spadochronowa to nie zakup na raty. Cały sens spadochroniarstwa polega na zaskoczeniu. Po wylądowaniu pierwszego skoczka niespodzianka znika. Nie można tego rozłożyć na 3 dni. O, spójrz, tam paru spadochroniarzy, co za niespodzianka. Koniec z elementem zaskoczenia. Po drugie, skoki za dnia nie skacze się ze spadochronem w świetle dziennym, jeśli tego można uniknąć. Ale na końcu wideo jest ten człowiek i zamierzam przenieść naszą uwagę, aby o nim porozmawiać, ponieważ jest to syn generała, Stasinek. I nikt tak naprawdę o nim nie mówi, no oprócz mnie oczywiście, ponieważ był on zbyt skromny. Mówił o osiągnięciach ojca, nigdy o swoich. Był takim samym bohaterem jak jego ojciec, ale w inny sposób. Został w Warszawie i był dowódcą Kolegium A Armii Krajowej. Już w wieku 19 lat stracił przez nowotwór jedno oko, a w wieku 16 lat złamał kark, skacząc do rzeki. Znam go osobiście. Zwłaszcza po śmierci babci. Wtedy był już niewidomy i jak wszystkie pełne cnót dzieci czy wnuki, słyszał, zamieszkaj ze mną albo idź do domu starców. A on na to, nie ma mowy, wyjdę stąd w trumnie, ale w butach. Mieszkał sam w swoim domu z kotem. Od czasu do czasu ktoś przynosił mu lunch. To był człowiek z charakterem, był pięknym, pięknym człowiekiem. Był lekarzem, lekarzem wojskowym. Jedno z jego oczu nie jest takie, jak być powinno, ponieważ wtedy już jedno stracił. Opowiadał wiele rzeczy, na przykład mówił, pamiętam wyraźnie, że potrzebowaliśmy niemieckiego munduru do operacji. Jechaliśmy ulicą w Warszawie. Zobaczyliśmy młodego poborowego. Porwaliśmy go, a ja go potem zabiłem. I wciąż o tym myślę. Takie historie sprawiają, że myślę, że nie chodzi tylko o dług, jaki mamy wobec ludzi, służby, za to, że narażają się na niebezpieczeństwo. Od momentu, kiedy odbierają życie lub rozkazują komuś je odebrać, muszą żyć z tym do końca życia. On był miłym człowiekiem. Więc ten holenderski oficer ochrony powiedział, czy mogę zobaczyć pański paszport? Nie mam. Cóż, nie możemy pana wpuścić. A on na to, nie prosiliście o mój pieprzony paszport, kiedy byłem tu ostatnio, prawda? To dość smutny cytat. Powiedział, twarde i ugorne było całe moje życie. Nie żałuję tego, co przeszedł i gdyby mi kazano to przeżywać ponownie, nie zawahałbym się. Nie zapominajmy, że jest to staruszek bez środków do życia, którego okradziono z godności, a jednak powiedział, przeżyłbym to jeszcze raz, nie żałuję swojego życia. Gdyby kazano mi go przeżyć jeszcze raz, nie zawahałbym się.